Spokojnie, to tylko awaria. 22 kwietnia 2008. Wcześniejsze szkolenia. Bezprzewodowa łączność radiowa i zdrowy rozsądek zadecydowały o łagodnym przebiegu kryzysu po wielkiej awarii i dostaw prądu w aglomeracji szczecińskiej. Ciemność. Widzę ciemność, te słowa z kultowego filmu Seksmisja Janusza Machulskiego, kręconego notabene w kopalni soli w Wieliczce. Natrętnie przypominały się szczecinianom we wtorkowy poranek 8 kwietnia 2008 rok. Intensywne opady mokrego śniegu oraz silny wiatr przerwały cztery linie energetyczne zasilające miasto i okolice. Na ulice nie wyjechały tramwaje. Trzeba było zorganizować komunikację zastępczą. Przestała działać uliczna sygnalizacja świetlna. S. 97718 awaria przed świtem. Ulice Szczecina patrolowały wspólnie policja, straż miejska i wojsko, na co zgodę wyraził minister obrony narodowej. O ile w Szczecinie sytuację opanowano w większości przypadków do wieczora, o tyle w niektórych miejscowościach powiatu goleniowskiego światła nie było jeszcze w poniedziałek, 14 kwietnia. Dla Piotra Gabinowskiego, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kryzys rozpoczął się nad ranem. Gdy obudziły go służby dyżurne, nie mógł się dodzwonić z komórki. Padły stacje bazowe operatora sieci RGSM, ale i sieci Plus. Na szczęście był w zasięgu niemieckiej stacji bazowej, dzięki której mógł organizować akcję. W tym czasie na nogi został poderwany Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Szczecin i prezydent miasta Piotr Krzystek. Jak wspomina Witold Daniłkiewicz, zastępca dyrektora tego wydziału, już w drodze do urzędu był w stanie zaalarmować wszystkie służby oraz dowiedzieć się od dostawcy prądu koncernu ENEA i operatora sieci przesyłowej PSE, co się stało. To efekt przeprowadzonego 3 lata temu ćwiczenia reagowania kryzysowego po awarii sieci energetycznej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu mieliśmy przetrenowane zachowanie w takim kryzysie. Większość osób wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Tłumaczy. Natychmiast utworzono połączony miejsko-wojewódzki sztab antykryzysowy. Zlokalizowano go na terenie Urzędu Miasta. Szczeciński magistrat dysponuje agregatem prądotwórczym, pozwalającym utrzymać zasilanie przede wszystkim w centrum antykryzysowym i w gabinecie prezydenta, do którego dzwonili wciąż przedstawiciele rządu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i media. W tej sytuacji nikt nie przejmował się zachowaniem ciągłości pracy urzędowej serwerowni, czy też tym, czy działa miejska strona www. W sytuacji kryzysowej to drobiazg, zwłaszcza że dostęp do informacji mieszkańcy mieli przede wszystkim z radia, choć dotyczyło to wyłącznie tych osób, które posiadały radio w samochodach lub radioodbiorniki na baterie. Co warto podkreślić, przestały działać lokalne rozgłośnie, ponieważ tam zaoszczędzono na agregatach prądotwórczych. Ciężar komunikowania ze społeczeństwem spadł na media ogólnokrajowe. S. 97719 rzeczy najważniejsze. Dla nas najważniejsze było, czy agregaty prądotwórcze zadziałały w szpitalach, przepompowniach wody i ile należy wysłać w miasto autobusów w zamian za sparaliżowane brakiem prądu tramwaje, tłumaczy Witold Daniłkiewicz. Okazało się, że szpitale mogły dalej funkcjonować, ale oczywiście w ograniczonym zakresie. W części miasta zabrakło wody, ponieważ jedna z przepompowni nie była wyposażona w agregat prądotwórczy. Tutaj trzeba było uruchomić pompy uliczne i czasem wysłać beczkowozy. Miasto było jednak przygotowane na problemy z funkcjonowaniem pozbawionych prądu tramwajów i miało plan komunikacji zastępczej. Tramwajarze bowiem od pewnego czasu grozili strajkiem, nie chcąc jednak ujawnić, kiedy miałby nastąpić. Trochę inaczej wyglądała praca szkół. W szóstych klasach podstawówek miał się odbyć egzamin, ale po konsultacjach z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu przeniesiono je na inny termin, chociaż gdzieniegdzie dyrektorzy zdecydowali, że można taki egzamin przeprowadzić. Na doprowadzeniu prądu do dwóch miejskich elektrociepłowni to tragikomiczne, żeby elektrownia sama musiała dostać prąd z sieci, oraz ochronie zakładów chemicznych w Policach, zwłaszcza chłodzeniu cystern z amoniakiem, skoncentrowała się uwaga sztabu kryzysowego, ale te, aby mogły punktowo dostarczać prąd łącznie to 30% zapotrzebowania miasta, potrzebowały, zgodnie z reżimami technologicznymi, od 4 do nawet 8 godzin. S. 97720 tetra na ratunek. Gdy po 3-4 godzinach ostatecznie padła łączność komórkowa przeciążenia sieci, stacje BTS nie były przygotowane na dzień pracy bez prądu, a łączność stacjonarna też nie zawsze dawała sobie radę, zwłaszcza tam, gdzie były cyfrowe centrale firmowe. Akcja zarządzania miastem w czasie awarii musiała polegać na usługach systemu Tetra. Szczęście w nieszczęściu, że w Szczecinie ta łączność działa, dzięki porozumieniu miasta i policji. I tak, straż pożarna, straż miejska, miejska, policja oraz wszystkie pozostałe służby korzystają z jednego, wspólnego kanału działania. Sieć radiowa obejmuje cały Szczecin, sięgając aż pod Goleniów. Radiotelefony mają w sobie zaszyty GPS, stąd znamy dokładne położenie uczestników akcji, cieszy się Witold Daniłkiewicz. Istotnym elementem opanowywania kryzysu była komunikacja z mediami. W tym celu w skład sztabu antykryzysowego weszła rzeczniczka Urzędu Miasta Szczecin Celina Skrobisz, aby na bieżąco informować media o sytuacji. W ocenie urzędników miejskich tym razem media pomogły, nie eskalując kryzysu. S.97721 problemy czysto ludzkie. Mieszkańcy mogli albo zostać w domu, śnieg wystarczająco komplikował poruszanie po mieście i jeśli nie mieli kuchenek gazowych, robić herbatę podgrzewając wodę ozdobnymi świeczkami, albo ruszyć do miejsc pracy. Szczególne zadanie spadło na właścicieli sklepów spożywczych. Odnotowali oni wzmożony ruch, ludzie wykupywali praktycznie wszystkie produkty. W sklepach nie funkcjonowały jednak kasy fiskalne, co zmusiło skarbówkę do uznania sytuacji za stan wyższej konieczności, dopuszczając sprzedaż bez kas. Właściciele sklepów musieli też wymyślić sposoby na zabezpieczenie mrożonek i lodów sprowadzonych do sklepów. Tu pomagała zimna krew i zdrowy rozsądek. W jednym ze sklepów właścicielka przykryła produkty w zamrażarce kartonami, na nie położyła koce i tak udało jej się powstrzymać topnienie. Jak relacjonują mieszkańcy, gdy ludzie poznali już skalę awarii, zachowywali się życzliwie wobec siebie i poczynani władz. Gdy zaś handel wrócił do normy, zaobserwowano zwiększone zakupy agregatów. Sam Urząd Miasta Szczecina zamierza pilnie zakupić jeszcze jeden, aby podtrzymywał również pracę miejskiej serwerowni. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której szpitale będą miały większe zapasy paliwa. Trzeba też kupić agregat do przepompowni i rozbudować łączność TETR-a, instalując radiotelefony w karetkach pogotowia, podsumowuje Witold Daniłkiewicz.